Szanowni Państwo, duchowni, święcy, panie, panowie. Myślę, że to jest duża radość, że jesteśmy tutaj w tym miejscu. Te przygotowania chwały. Wiemy, kto za to odpowiada. Ale też jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że możemy ten dzień skupienia, bo tak się to nazywa, przeżyć. O czym chciałem powiedzieć na tej konferencji duchowej? Bo chciałbym rozpocząć najpierw od takiego podstawowego stwierdzenia, które często wypowiadamy w credo: Bóg z Boga, światło ze światłości. A więc taką myślą trochę przewodnią będzie to, co dotyczy Boga jako światłości. Możemy sobie przypomnieć sytuację Symeona, człowieka, który wziął dziecię w objęcia i dziękował Bogu za to, że ujrzał światło ze światłości. Ta światłość była zapowiadana przez Stary Testament, zwłaszcza przez Izajasza i też w wielu miejscach Starego Testamentu mamy takie odniesienia dotyczące tego, że Bóg jest światłością. Co my jeszcze możemy tak się odkryć i co jest dla nas tutaj ważne w tym kontekście? Mianowicie to, że Bóg jest dla nas światłością, a to oznacza, że jest tym głównym reformatorem, ale nie rewolucjonistą. Jest wychowawcą, prowadzącym nas do siebie, a więc do światłości. I on próbuje nas wyzwolić z każdej niewoli, tej społeczno-politycznej, także z ideologicznej, a może przede wszystkim z tej takiej niewoli psychiczno-duchowej związanej właśnie z grzechem. Będąc w Kościele, w różnych wspólnotach, zrzeszeniach, mając na uwadze to nasze zrzeszenie, tak młode, to doświadczamy i chcemy uczestniczyć jako całość, jako wspólnota w tym świetle Bożym, aby coś również i sobie może trochę inaczej, innym powiedzieć, że warto także wspólnie podejmować różnego rodzaju działania, aby ten głos światłości był taki mocniejszy. Przypominam sobie kiedyś w telewizji taką dyskusję jednego redaktora z filozofem, trochę takim ateizującym, który właściwie wypowiedział jedno ciekawe zdanie, chociaż sam dość nonszalancko podchodzi nawet do Kościoła. Mianowicie, że Kościół pilnuje prawo naturalne. Jeśli Kościół pilnuje prawo naturalne, to oznacza, że ma on nieustannie coś do powiedzenia dla świata i że jest nadzieją dla świata. Właśnie to jest to swoiste takie światło, które jest niesione przez Kościół. Dla wierzących to światło jest szczególnie oświetlone poprzez objawienie, poprzez Ewangelię. I my w tym wszystkim uczestniczymy. Dlatego też to takie jakby chwalebne podchodzenie do Pana Boga wtedy, kiedy wypowiadamy słowa z Boga, światło ze światłości. Ta światłość jest nam może szczególnie potrzebna na każdym etapie naszego życia, ponieważ możemy sobie uświadomić jedną rzecz, do której często jakoś się nie potrafimy przyznać. A mianowicie chodzi o to, że żyjemy w długach. No wiemy, co to znaczy być w długach tych takich materialnych, finansowych. Nie? Więc jesteśmy być może dłużnikami, albo szczęśliwie nie jesteśmy dłużnikami, co potrafimy chwalić jako swoją aktywność wobec innych. Ale nie chodzi tak bardzo o to bycie w długach tych takich materialnych. Istnieją jeszcze inne długi, charakterystyczne. I światłość Boża pozwala nam je właśnie odkryć. Jednym z tych długów to jest dług taki duchowy. Tak sobie uświadomimy, przypomnimy, powtórzymy choćby pierwsze trzy przykazania z dekalogu, to one właśnie mówią o tym, że tkwimy w tym długu. Bo nie oddajemy tak, jak należy, czci Panu Bogu. Ta nasza chwała może być nieraz za mała. Nie potrafimy być tak głęboko wdzięczni. Często za tą wdzięcznością od razu do Pana Boga jest kierowana prośba. Od razu i nawet jakieś takie, nie chcę powiedzieć nawet, że rozkaz, ale poniekąd nieraz nam się wydaje, że trzeba jakby tupnąć, to wtedy Pan Bóg jeszcze bardziej zadziała. Kierując się różnymi przykładami właśnie z życia choćby nawet i świętych, nieraz nam się też wydaje, że też możemy coś, niecoś od Pana Boga wymóc. Ale właśnie ten dług taki duchowy, który trzeba nam sobie uświadomić, pokazuje właśnie to Boże światło, o które należy się też modlić. Ten dług duchowy naprawdę jest duży. Jeśli sobie nawet przypomnimy trzecie przykazanie mówiące o świętowaniu niedzieli, to możemy naprawdę trzeba nam z wielką pokorą stanąć wobec Pana Boga, powiedzieć, czy rzeczywiście świętuje niedzielę tak, jak należy, czy to, co należy do Niego, jest Jemu oddawane, nie? To jest też właśnie ten element tego długu takiego duchowego. Zatrzymuję się trochę przy tym, bo nie często w takich kategoriach podchodzimy do naszych takich pewnych zobowiązań, nie? Zobowiązań, które wynikają z tego, że Bóg jest Ojcem, jest Stworzycielem nas samych. Dług materialny, finansowy, w porządku. Dług duchowy. Już sprawa jasna. Ale jest jeszcze jeden dług, do którego też jest potrzebne światło, żeby go sobie uświadomić. I żeby w takich kategoriach popatrzeć również i na swoje życie. Mianowicie chodzi o dług moralny. Dość powszechnie właściwie występujące. To są nasze oczekiwania względem innych. Dość popularnie się nieraz mówi, a nikt mnie nie kocha. Albo ktoś mnie kocha i tak dalej. Nie, chcemy być kochani, ale czy kochamy? Oczekujemy od ludzi czegoś, aby może nas zauważyli, aby może nas postawili na świecznikach, aby pokazali nas palcem w kategoriach wychwalania nas. Ale czy równie skłonni jesteśmy, i to nawet dość tak sprawnie skłonni, do tego, żeby również to samo powiedzieć o ludziach, czyli domagamy się czegoś od innych, ale nie dajemy tego samego tym właśnie innym osobom. To jest dług moralny. I światło Boże, światło także sumienia jest nam potrzebne do uświadomienia sobie, że żyjemy często w takiej postawie właśnie długu. Że człowiek jest po prostu dłużnikiem. Tu wiele pod tym się może kryć. Nawet i ten obraz dwóch dzieci wobec rodziców, ale rodziców też wobec dzieci i tak dalej. Właśnie to są te długi moralne. Najbardziej przemawiający jest dług, jak wspomniałem, taki finansowy, materialny. Ale ten dług duchowy wobec Pana Boga jest niezwykle ważny, istotny, ponieważ to właśnie on powie nam o potrzebie przeżywania bojaźni Bożej, o której też będę chciał za chwilę może trochę powiedzieć. No i ten dług moralny, nie? Dług moralny związany z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, który jest tak ważny, aby na tym tronie mojego ja zasiadł Ty. To znaczy, to przez duże Ty zasiadł Bóg, bo w tym dużym Ty, jeśli tak można powiedzieć, tak może to nieskładnie mówię, obecnie jest każdy mniejsze Ty, a więc każdy bliźni. Ale jeśli na tym tronie naszego ja zasiada ego, a więc całe wyobrażenie, takie bardzo pozytywne, idealne, idealistyczne względem siebie, wobec własnego, własny obraz, jeśli to zasiada na tym moim tronie, no to wtedy w tym kontekście, co tu mówimy, naprawdę jestem dłużnikiem. Potrzebujemy właśnie do tego takiego światła. Uważam, że też i to, co tutaj czynimy, jest próbą takiego wkomponowania się w to właśnie światło Boże, ponieważ zależy nam na odnowieniu kultury, którą również sami tworzymy, a chcemy, żeby ona była kulturą chrześcijańską, pamiętającą o głębokiej tożsamości, uświadomioną tożsamością, nie? Uświadomioną. To znaczy, ona jest sobie zawsze twórcza i zawsze jest pełna światła. Co to znaczy? Znaczy zdrowego takiego myślenia, wolnego od wirusów redukujących człowieka z wszelkich izmów i takich teoretycznych, tych praktycznych także pigułek, które są nieraz proponowane ludziom, aby mogli osiągnąć szybko szczęście. Kiedyś zwróciłem uwagę na książkę, właściwie to nie tylko zwróciłem, że czytałem. Nie ma się co chwalić, ale czytelnictwo wiemy, jakie jest w Polsce, więc czasami, jak człowiek przeczyta książkę, to można się też ucieszyć, nie? Bo podnosi się statystyka, nie? Ale była dość poważniejsza taka książka wiele lat temu Alana Bluma. Zrobiła na mnie takie pozytywne wrażenie. Umysł zamknięty, który to pozycji właśnie autor ubolewa nad tym, co zrobiono z ludzkim rozumem, zastępując go najczęściej jedynie pamięcią, że rozum to nigdy tylko pamięć, która chwyta fakty, ale nic nie rozumie, a już na pewno pamięć, która nie wychowuje, bo sama pamięć nie jest w stanie wychować. Na kanwie tego to jestem jakoś tak mocno przekonany od pewnego czasu, bo to nie powiem, że tak było od zarania, od pewnego czasu, że właśnie tak zwana formacja intelektualna buduje szczególnie na pamięci, nie? No bo chodzi o to, żeby formacja nie tyle intelektualna, co właśnie doktrynalna, ona buduje na tym, aby poznać doktrynę, nie? Czy to kościelną doktrynę, czy chemiczną, czy fizyczną, czy jakąś, co nie? To jest kwestia pamięci, zdawania egzaminów i tak dalej, nie? To jest właśnie taka formacja zbudowana w oparciu o pewną pamięć. Ale właśnie ją trzeba wzmocnić w sposób szczególny formacją intelektualną. nieraz tą formację właśnie doktrynalną nazywa się intelektualna, a więc przekaz wiedzy, ale intelektualna to jest coś więcej, bo tu chodzi o pewną umiejętność posługiwania się tą właśnie wiedzą moralnie, a więc w kierunku dobra. To już jest pewien, to jest budowa pewnej całej strategii życia i dlatego ta formacja intelektualnie się trzeba uczyć. Na przykład dobrym takim sposobem uczenia tej formacji intelektualnej niewątpliwie uważam jest gra w szachy. Chcę jakby odróżnić właśnie formację doktrynalną od formacji intelektualnej, gdzie chodzi o pewne umiejętności, o nabycie pewnego sposobu myślenia, długomyślności i tak dalej, nie tutaj. No i do tego trzeba by dodać właśnie formację duchową, która jest dość charakterystyczna, zawsze ważna i tutaj między innymi jest też taka konferencja, no i każda inna formacja powinna być związana z ciałem i fizycznością naszym. I poniekąd mamy wszystko już ujęte. Ktoś powie, no ale dlaczego ja nic nie powiedziałem o formacji takiej, powiedzmy, uczuciowo-emocjonalnej, nie? Coś takiego, nie? Bo dzisiaj przede wszystkim się o tym mówi, nie? Bo tutaj na bazie tego funkcjonują różne wszystkie nasze porządliwości. No, ja chcę powiedzieć, że o tym się bardzo dużo mówi, ale z tej sfery emocjonalno-uczuciowej człowiek nie jest w stanie, moim zdaniem, nigdy wychować. Nie jest w stanie wychować. Może to tylko tymi formacjami, które wypowiedziałem, lekko ograniczyć. Ale nie może wychować. Bo człowiek czego się bał, się zawsze będzie bał, jeśli nie ma taką skłonność, to skłonność dla nich będzie. Więc potrzeba innych. Nie trzeba jej rozgrzewać, tylko są potrzebne właśnie te formacje, które wspomniałem, do tego, aby właśnie ten buchający piec jakoś opanować. Ale książki, które mówią, czy formacja, która mówi o tym, że trzeba panować nad swoimi uczuciami, nad tym wszystkim, uważam, że to jest piec na wodę. Bo to jest, na tym nie da rady. Są potrzebne inne narzędzia, które pozwolą w danej chwili to, ten piec ująć. A to jest potrzebne, bo nieraz te emocje pchają nas w kierunku ogromnych wzlotów, ale nieraz padą nas do trumny, nie? I depresje i tak dalej. Nie? Dlatego ważne jest, żeby zwracać uwagę właśnie na intelektualną, na doktrynalną, na duchową, a one opanują również i ten piec, który czasami bucha, czasami wygasa i to tak bardzo, że aż zmierza do lodu, nie? I człowiek już nie wie. I nikt mnie nie kocha, nie? I tak człowiek już żyje, nie? Temat jest główny, żeby było wiadomo, mówię o światłości, o zaproszeniu nas przez Pana Boga również do uczestniczenia w światłości jedynej. No i żeby tak trochę w tym się wszystkim jakoś znaleźć. Światłość jest ważna bardzo, którą należy kojarzyć z Bogiem. Dla mnie, dla nas wszystkich na pewno jest bardzo przemawiające. Ogromne wrażenie, bardzo takie pozytywne. Oczywiście zrobił pomysł Jana Pawła II, mówiący, wprowadzający tajemnicę światła do różańca. Naprawdę to ma swoje ogromne znaczenie, nie? Związane ze chrztem, z objawieniem siebie, Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej, głoszenie Królestwa Bożego, wzwanie nawrócenia, przemienienie na górze Tabor i Eucharystia. Nie? No, tajemnice świata, ta nazwa też jest wspaniała, nie? Jest po prostu wspaniała. Wspaniała. Nie? Jak pięknie ubogaca te pozostałe, całą taką koronkę różańcową. Tej światłości szukają mędrcy, filozofowie, czyli filozofowie, tak zwani mędrcy, chociaż też tutaj można mówić o pewnych różnicach, ale niech może przemówi genialny Leibniz, no matematyk, nie? Tak kiedyś napisał taką myśl. W rocznicę naszego odkupienia przez krzyż, pisał Leibniz, spróbowałem wyrazić słowami niezwykłe znaki, poprzez które Chrystus swojej miłości zwraca się ku nam. Jak przez swój otwarty bok pokazał nam swoje przepełnione miłością do nas serce i jak nas objął w swoich rozpostartych na krzyżu ramionach, jak jego śmiertelnie pochylona głowa zdaje się pragnąć, by nas ucałować. Albo ta piękna modlitwa Newmana, który będąc pierwszy raz w Rzymie, no to widział w kościele katolickim przede wszystkim Antychrysta. Ale potem przybywał już do tego miasta jako głęboko przekonany o słuszności swej wiary katolickiej. Prowadź mnie światło swą błogą opieką, pisał, nie? Światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko. Ty więc mnie prowadź, pisze wierszem. Nie proszę rajów dalekich, odległych widoku, starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw światła, ufny w swą siłę, przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez wór pustynię błąkał się dumny. O, czuwaj nade mną, aż noc przeminie, aż świat odsłoni te drogie postacie, któremu ukochał niegdyś, którem stracił. Tak, Bóg z Boga, światło ze światłości. To już jest mój dodatek, ta końcówka. Myśl związana właśnie z tą taką światłością. Idąc tą drogą światłości, to zauważamy, nie będę tego tłumaczył, żeby nie specjalnie przedłużać, zauważamy wartości religijne, które są tak ważne, charakterystyczne. Zauważamy wartości humanistyczne. Pośród nich są również wszelkie ateizmy. O tym też należy pamiętać. Wartości witalne, związane z ciałem, związane z obsługą ciała i te wartości materialne. Nie tłumaczę tego, nie ma potrzeby. Światłość podpowiada, Bóg nas prowadzi, aby była właściwa hierarchia między nimi. Nie można niczego lekceważyć, obrażać się na nic. Nie można podchodzić z jakąś pogardą wobec tego, co zostało dane przez Boga. Właśnie mając na myśli ów dług wdzięczności wobec Stworzyciela. Ale w tym kontekście, tej przestrzeni różnych wartości, tej uświadomionej kulturze, tak pięknie pokazywanej przez filozofię, w której mieści się w pełni wspaniale opisany przez antropologię człowiek z jego całym bogactwem, zauważmy, że potrzebujemy wsparcia. I to wsparcie niech idzie w kierunku odwagi. Właśnie odwagi. Aby to nie była tylko odwaga taka wojskowa, może najniższa. Właśnie oparta na emocjach, czasami na bardzo takich negatywnych emocjach. Na przykład na zemście. Zemsta za naród, za doznaną krzywdę. Czasami to może być też takie uświadomienie dość poważne w kategoriach fikcyjności, wyobrażeń różnych. Zamach na osobę, na moją wolność. I to może robić taką odwagę najniższą, taką odwagę wojskową. Ona jest ważna, ale ona może być często niesprawiedliwa. Ale do tego dodajmy inną odwagę, odwagę cywilną, która jest pewną postawą opowiadania się za prawdą. Wtedy, kiedy nauczyciel, katecheta, kiedy pracownik nauki, kiedy rodzic, kiedy ksiądz ma taką odwagę cywilną, aby stanąć po stronie prawdy. Bo jeśli tak, to równocześnie będzie stał po stronie sprawiedliwości. Znamy takie powiedzenie, że zdrowa ryba płynie pod prąd, a zdechła zawsze płynie z prądem. To jest kwestia odwagi cywilnej. Ale też nie o tym, nie na tym tylko chciałbym się koncentrować. Odwaga z wiary, ta trzecia. Odwaga z wiary. Odwaga z wiary, która jest w ścisłym tego słowa znaczeniu właśnie tą bojaźnią Bożą. A jak wiemy, jest to też ten siódmy dar Ducha Świętego. Bojaźń Boża. Nie? Raz czy drugi już o tym nieraz mówiłem, o tej bojaźni Bożej. Tu tylko może tak krótko przypomnę, nie? Te powiedzmy dary, dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, czyli właśnie między też i odwagi. Tutaj jest dar, później jest umiejętności, pobożności i właśnie siódmy jest dar bojaźni Bożej. To właśnie ta odwaga z wiary, czyli taka związana z bojaźnią Bożą. I to jest odwaga apostolska. I tej odwagi domaga się od nas biskup, który podpisał statut. No trzeba było tak powiedzieć. Mamy dawać świadectwo. No to od razu przełożone, o co w tym wszystkim chodzi. Świadectwo jako bractwo. Nie jest to łatwe, bo trudno nam się zebrać, nie? No ale możemy się czasami do tego przyznać, to już jest, nie? Ale tak, odwaga apostolska. Więc trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jest to odwaga, która walczy z konformizmem, z faryzeizmem, z pogmatwanym uzasadnianiem wszystkiego na swoją korzyść. Bez tej odwagi wszyscy jesteśmy jednacy. Ale jeśli wszyscy jesteśmy jednacy, to wszyscy jesteśmy byle jacy. I o to właśnie choćby ta odwaga nie pozwala być byle jakim. Na pewno nie jesteśmy apostołami, nie jesteśmy świadkami innej rzeczywistości. Po prostu jesteśmy jednacy wtedy, kiedy właśnie nie jesteśmy jakby świadkami innej rzeczywistości. Rzeczywistości Bożej, człowieka wierzącego, ochrzczonego, odważnego. Odwaga wiary jest niezbędnym przymiotem każdego z nas. W tym sensie jest pożądanym przymiotem. I tej właśnie odwagi potrzeba. Ale też i pojawia się pytanie, skoro jest to też konferencja duchowa, w jakiej przestrzeni wartości żyj? W jakiej przestrzeni formułowania, definiowania odwagi żyje? Czy tylko jest to odwaga cywilna? Jak mnie ktoś uderzy, to emocjonalnie od razu działam. Czy to odwaga jest ta czy wojskowa, czy ta cywilna, czy też jeszcze ta głębsza odwaga, odwaga właśnie z wiary, o której tutaj w sposób szczególny chciałbym mówić i tak mówię właśnie. To, co jest związane z ową bojaźnią, Bożą bojaźnią. Ta przestrzeń wartości, przestrzeń odwagi formułuje, definiuje moją postawę względem Boga, względem człowieka, względem całego stworzenia. Właśnie w tych kategoriach bycia dłużnikiem. Ale trzeba powiedzieć, Pan Bóg jest miłosierny i to pokazuje też, że człowiek w tej postawie bycia dłużnikiem jest wypłacalny. O tym też powinien pamiętać. Jest wypłacalny. Bo jest wypłacalny. Właśnie tą monetą jest właśnie ta miłość, nie? Jest wypłacalny. Jest wypłacalny, ale to przykazanie miłości mówi, jak ono powinno wyglądać, jak miłość powinna wyglądać. Z bojaźnią Bożą trzeba wiązać jedną rzecz, mianowicie ogromne zaufanie względem samego Boga. Czym ono jest? Ono przede wszystkim podpowiada i mówi, że należy zaufać po prostu Bogu. On ma plan na nas, dla nas. I to jest ten plan taki najlepszy. Jeśli zezwalamy Bogu na Jego plany w stosunku do nas, to tym samym uwalniamy się od lęku, ale też i pewnych przewidywań. A właściwie od lęku przed tym, co nieprzewidywalne. Cóż my potrafimy powiedzieć o dniu jutrzejszym? Czy rzeczywiście aż tak wiele i pewnie? Czyż bez lęku? Na pewno nie bez lęku. Często przecież nawet nie dopuszczamy myśli, że jutro coś się nam stanie i pozostawimy swoje plany niezrealizowane. Dlatego ważne jest zaufanie Bogu, aby bardziej właśnie ufać Bogu niż sobie. Bóg, dając nam różne dary, no to nie skąpi nam tych darów. On ich nie odmierza. Nie jest tak jak niejednokrotnie człowiek kimś wyrachowanym. On chce jedynie, żeby to, co jest dawane, zostało naprawdę przyjęte, uszanowane. I my, uczestnicząc w tych różnych działaniach, również i tego naszego zrzeszenia eklezjalnego, kościelnego, chcemy skorzystać z tych darów. Chcemy je pomnożyć. I chcemy się też ucieszyć sobą. Koniec.